Kerygmat czwarty. Dzieła wiary, trud miłości, wytrwała nadzieja w Panu Jezusie Chrystusie i świadomość wybrania podstawowymi elementami życia chrześcijańskiego. Dzieła wiary, trud miłości i wytrwała nadzieja w Panu. Wraz z zapaleniem czwartej świecy na adwentowym wieńcu dobiega końca czas naszego zastanawiania się nad adwentowym kerygmatem. Wgłębiając się w treść wybranych tekstów z listów świętego Pawła, zauważyliśmy, że adwent jest okresem specyficznym, w którym to, co zewnętrzne, na przykład kalendarz adwentowy, wieniec, lampki roratnie, przygotowanie prezentów, choinka, wigilia itd., w rzeczywistości schodzi na dalszy plan. Adwent jest silnym wyzwaniem, wręcz prowokacją do tego, by zastanowić się nad sobą, by skupić się na tym, co jest najbardziej istotne, by uświadomić sobie cel życia, przedmiot dążeń i nadziei. Kiedyś na jednej z audiencji prywatnych, która miała miejsce w lutym 1988 roku, przedstawiono papieżowi Janowi Pawłowi II teologa, który miał na ukończeniu grubą książkę na temat nadziei w jego pismach. Ojciec Święty zapytał wtedy żartobliwie, czy rzeczywiście jest w jego pismach coś o nadziei. A potem, widząc zmieszanie wszystkich, a zwłaszcza owego teologa, dodał już całkiem poważnie, że jeśli nie jest nią Jezus Chrystus, to nie ma w nim nic o nadziei. Właśnie w ostatnim tekście z listu do Tesaloniczan, wybranym do zastanowienia się nad orędziem adwentowym, jest mowa o wytrwałej nadziei w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Rozważany tekst, odmiennie od poprzednich, nie zawiera formuły wiary pierwotnego Kościoła, czy też hymnicznej pochwały uniżenia i wywyższenia Chrystusa, lecz w sposób syntetyczny ujmuje życie wspólnoty wierzących w Tesalonice rozpięte między udziałem w zbawczym zapoczątkowaniu wraz z przyjęciem Ewangelii, zbawieniu zapoczątkowanym wraz z przyjęciem Ewangelii, a oczekiwaniem jego rychłego powtórnego przyjścia. Zapowiedź powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, mocno podkreślona w czasie pobytu Pawła i towarzyszy w Tesalonice, determinowała postawę wspólnoty w Macedonii i Achaii. Uchwycenie, czym konkretnie wyraża się ta postawa Tesaloniczan, może nam pomóc w weryfikowaniu kierunku naszego życia chrześcijańskiego, tak indywidualnego, jak i wspólnotowego, by nasza postawa przyczyniła się do wzmocnienia wiary innych. Prośmy zatem, Panie, nasze adwentowe rozważania mają się ku końcowi. Spraw, abyśmy pochylając się nad ostatnim z wybranych tekstów z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, usłyszeli to, co Ty chcesz nam powiedzieć, byśmy w oparciu o to próbowali kształtować nasze chrześcijańskie życie, indywidualne i wspólnotowe. Tobie należą się cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Z listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, wersety od 2 do 5. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na dzieła waszej wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Wiemy bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Wiersze od 2 do 5 wraz z wierszami od 6 do 10, których treścią jest dziękczynienie Pawła, Sylwana i Tymoteusza za postawę Tesaloniczan, znaną w całej Achaii i Macedonii, otwierają pierwszą część listu. Rozdziały od 1, 2 do 3, 13. W tej części przeplatają się przypomnienia działalności Pawła i towarzyszy w Tesalonice z ich radością z powodu aktualnej postawy wspólnoty. Poprzez te wspomnienie i radość Paweł chce zachęcić wspólnotę w Tesalonice do wytrwania w wierze w sytuacji wzrastającej wobec nich wrogości. Natomiast w drugiej części listu apostoł, dając różne wskazania odnośnie postępowania, zachęca Tesaloniczan do czujności, ponieważ przyjście Chrystusa nastąpi niebawem. To rozdział 4 i 5. Tekst z pierwszego listu do Tesaloniczan jest zbudowany z dwóch części. Treścią pierwszej, wersety od 2 do 3, jest modlitwa dziękczynna za postawę adresatów wyrażającą się w dziełach wiary, w trudzie miłości, wytrwałej nadziei. Zaś treścią drugiej części jest dziękczynienie za ich wybranie. Triada cnót, wiara, miłość i nadzieja w podobnym zestawieniu pojawia się jeszcze w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:8, w pierwszym liście do Koryntian 13:13, a potem w liście do Kolosan, pierwszy rozdział od 3 do 5, wskazując na stosunek chrześcijan do Boga, do Chrystusa i do innych ludzi. A to z kolei jest odpowiedzią na uprzednie zbawcze zwrócenie się Boga i Chrystusa ku człowiekowi. Natomiast przekonanie o wybraniu Tesaloniczan apostoł opiera na doświadczeniu mocy działania Ducha Świętego, która towarzyszyła przepowiadaniu Ewangelii i wiarygodności postawy samych misjonarzy. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Werset drugi. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Paweł sprawuje swoją posługę apostolską także poprzez modlitwę. Przedstawia w niej wszystkie intencje założone przez siebie wspólnot. W przypadku wspólnoty w Tesalonice modlitwa ta przekształca się spontanicznie w dziękczynienie, które ma na względzie wszystkich. Cała wspólnota winna mieć świadomość tego, że jest przedmiotem nieustannej, dziękczynnej modlitwy apostoła i jego towarzyszy. Jest ona przez modlitwę ciągle obecna w ich pamięci, a przez to w szczególny sposób związana z Bogiem. Dziękczynienie chrześcijanina winno więc obejmować wszystko i wszystkich, gdyż wszystko wynika z działania łaski Boga. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Chrześcijanin powinien dziękować Bogu, aby w pełni obfitująca łaska zwiększała chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. To dziękczynienie w pierwotnym Kościele znajdowało swój wyraz często w formułach liturgicznych, a szczególnie w Eucharystii. Patrząc na tekst, werset drugi, z tej perspektywy można zauważyć, że Paweł, nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, intonuje przed zebraną na liturgii wspólnotą hymn dziękczynienia za postawę wiary, miłości i nadziei. Dzieła waszej wiary. werset 3a. Wiara jest wymieniana jako pierwszy element triady. Ta jej pozycja wskazuje, że ma ona zasadnicze znaczenie w postawie Tesaloniczan. Jest powiązana z dziełami, a więc nie jest czymś abstrakcyjnym. Wyrażenie dzieła wiary łączy jej treść, przedmiot wiary, z jej wyrazem praktycznym dzieła. Przedmiotem wiary było orędzie o zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Wiara jako dar Ducha Świętego czyni możliwym to, co jest niemożliwe, by przenosić góry. Jest mówieniem i działaniem z mocą, przez Ducha Świętego, z przekonaniem, które prowadzą do pełnienia czynów konkretnych. Dzieła wiary, o których tu mowa, uzewnętrzniły się we wspólnocie Tesaloniczan przez publiczne przyznawanie się do Ewangelii i głoszenie, przez oddanie się na służbę Boga żywego i świętego, nawet za cenę wielu wyrzeczeń i cierpień. Trud miłości. Werset 3b. Drugim elementem triady jest miłość. Ona jest powiązana z trudem, stąd nie ogranicza się jedynie do uczucia. Trud miłości, a w zasadzie wyczerpująca praca na jej rzecz, jest czymś, bez czego żadna wspólnota nie może właściwie funkcjonować. Podobnie jak poprzedni element, wskazuje ona na zaangażowanie się Tesaloniczan na rzecz Ewangelii. O ukierunkowaniu trudzenia się na rzecz Ewangelii mówi apostoł także, widzicie, do Tesaloniczan 2:9, z tą różnicą, że w Tesaloniczan 1:3 przedmiotem trudzenia są Tesaloniczanie, a w 2:9 Paweł i towarzysze, którzy pracowali dniem i nocą, by nikomu nie być ciężarem i głosili wśród nich Ewangelię Bożą. Patrząc na werset 3 w świetle tego ostatniego, można sądzić, że Tesaloniczanie naśladowali po prostu w tym względzie przykład przebywających wśród nich apostołów. Trud miłości wyraża się w codziennej trosce o braci, w różnych formach poświęcenia i służby, w podtrzymywaniu słabych, w czynieniu wszystkiego, by nikt we wspólnocie nie cierpiał głodu. Wytrwała nadzieja w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Werset 3c. Na trzecim elemencie, na nadziei, spoczywa cały ciężar gatunkowy naszej triady. Nadzieja to uczucie i postawa oczekiwania spełnienia czegoś. Fundamentem nadziei chrześcijańskiej jest Pan nasz Jezus Chrystus. Nadzieja nie jest więc czymś słabym, chwiejnym, lecz pewnością bazującą na obietnicy danej przez Jezusa Chrystusa, któremu można totalnie zaufać ze względu na dokonane już przez Niego dzieło zbawienia. Co więcej, On sam jest nadzieją, co podkreśla konstrukcja dopełniacza, wytrwała nadzieja Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nadzieja dotyczy Jego powtórnego przyjścia. Ten temat jest centralnym tematem listu. Tesaloniczanie oczekują przyjścia z niebios wskrzeszonego z umarłych Pana, wybawcę od nadchodzącego gniewu. Paweł wraz z towarzyszami jest pełen nadziei, że Tesaloniczanie będą dla nich chwałą i radością w chwili przyjścia Chrystusa. Pragnie, aby serca wiernych były nienaganne w chwili Jego przyjścia wraz z wszystkimi świętymi. Zachęcając Tesaloniczan do trwania w nadziei opartej na potędze Bożej, która wskrzesiła Jezusa z umarłych, wyjaśnia, że los tych, którzy umarli w łączności z Jezusem, nie będzie gorszy od losu tych, których Chrystus zastanie przy życiu dniu swego przyjścia. Choć chrześcijanie nie muszą się obawiać dnia paruzji, gdyż jako synowie światłości, synowie dnia należą do ludzi zjednoczonych z Chrystusem i postępują drogą ku zbawieniu, to jednak muszą czuwać i być przygotowani. Dzień ten bowiem nastąpi niespodziewanie. Wyrazem postawy czujności jest przywdzianie pancerza wiary i miłości, który uchroni ich przed śmiercią duchową, oddzielającą od zmartwychwstania Chrystusa. I hełm nadziei, który zapewnia spokój co do własnego zbawienia. Chrześcijanie w Tesalonice znajdują się więc w polu napięcia między zbawieniem już dokonanym, a powtórnym przyjściem Chrystusa w chwale, które przyniesie im pełne zjednoczenie z Nim. Ich nadzieja, która jest ukierunkowana na przyjście Chrystusa, może się spełnić tylko wtedy, gdy będzie wytrwałą w obliczu aktualnych zagrożeń i trudności. Paweł nie ma tutaj na myśli jakiegoś zwykłego wytrwania, lecz moc znoszenia czegoś i oczekiwania z cierpliwością, obojętnie jak długo, stałość nadziei. Według świętego Pawła tym, co wyrabia wytrwałość, jest ucisk. Wytrwałość zaś wyrabia wypróbowaną cnotę, a cnota nadzieję. Temat cierpliwego i wytrwałego oczekiwania rozwija też autor listu do świętego Jakuba, który porównuje oczekiwanie na przyjście Pana do oczekiwania rolnika na plony ziemi, do oczekiwania proroków i Hioba. Tak samo autor pierwszego listu Piotra, który apeluje do małej wspólnoty otoczonej przez środowisko wrogo do niej nastawione, by nie ulegała panice i nie dawała się zaniepokoić, lecz by czciła Chrystusa Pana, była zawsze gotowa do udzielenia odpowiedzi każdemu, kto domaga się uzasadnienia tej nadziei. Uzasadnić nadzieję znaczy z jednej strony odnieść ją do fundamentu wiary, do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a z drugiej strony wskazać na znaki jej spełnienia się w każdej aktualnej sytuacji. Werset 4. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym. Zwrot bracia odnosi się tu do wszystkich członków gminy, tak do mężczyzn, jak i do kobiet. Paweł jest przekonany o ich wybraniu. Wybranie wasze. Termin wybranie, przez który Paweł wskazuje na tożsamość adresatów, stanowi z jednej strony punkt kulminacyjny dziękczynienia, rozpoczętego w wierszu drugim, a z drugiej strony tworzy punkt wyjścia, motywacji wybrania, którą sprowadza do stwierdzenia, że głoszenie Ewangelii wśród nich dokonało się nie tylko przez samo słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Zwrot wybrani był zapewne używany przez Pawła i towarzyszy w odniesieniu do wspólnoty podczas ich pobytu w Tesalonice. Używając go, Paweł podziela wprawdzie przekonanie biblijno-judaistyczne o wyborze Izraela przez Boga jako akt jednorazowy i nieodwołalny, lecz nie pojmuje go jako czynność zamkniętą. Osiąga ona w Jezusie Chrystusie nowy wymiar i dokonuje się przez Ewangelię. Wybór dokonany przez Boga jest związany z Jezusem Chrystusem i Jego Ewangelią, stąd odnosi się także do członków wspólnoty, wywodzących się z pogaństwa, jak i tych, którzy nawrócili się z judaizmu. Ewangelia staje się kryterium wyboru. Poganie i Żydzi, którzy odrzucają Ewangelię i przez to nie przyjmują nowego działania Boga, wykluczają się z Bożego wybraństwa. Tesaloniczanie zaliczają się jednak do wybranych, gdyż przyjęli głoszoną im Ewangelię przez moc Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Stali się na skutek tegoż wybrania nośnikami woli Bożej i jako tacy będą zachowani od nadchodzącego gniewu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Werset 4c. W tym byciu nośnikami woli Bożej istotnym czynnikiem jest postawa tych, którzy głoszą Ewangelię, jak i tych, którzy ją przyjmują, a przez to decyduje ostatecznie o wiarygodności Słowa Bożego. Dlatego też Paweł przypomina Tesaloniczanom postawę apostołów, którzy głosili im Ewangelię. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Wskazując, jako kryterium wiarygodności głoszonej Ewangelii i przykład do naśladowania właśnie postawę apostołów. Wnioski. Z analizowanego tekstu o wdzięczności Boga za postawę wiary, miłości, nadziei w Panu Jezusie Chrystusie oraz o wybraniu Tesaloniczan wynika. Po pierwsze, że wspólnota w Tesalonice, złożona w większości z chrześcijan z pogaństwa oraz judeochrześcijan, uwierzyła głoszonej przez Pawła i towarzyszy Sylwana i Tymoteusza Ewangelii. Starając się po ich odejściu żyć dalej według niej i naśladować postawę misjonarzy, oczekując przyjścia Chrystusa w chwale. Po drugie, nadzieja związana z przyjściem Chrystusa była dla Tesaloniczan motywem otwartego wyznania wiary zbawczą śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa wobec nieprzyjaznego im otoczenia i motywem pomocy, poświęcenia i służby na rzecz wspólnoty i troski o potrzebujących. Ta postawa wzmacnia wiarę wątpiących członków wspólnoty i oddziaływuje misjonarsko. Dalej, przyjęcie głoszonej z mocą Ducha Świętego Ewangelii i wiarygodność postawy z niej płynącej stanowią kryterium udziału w wybraniu, które zachowuje od nadchodzącego gniewu. I wreszcie ostatni wniosek. Nieustanna modlitwa i kontakt misjonarzy ze wspólnotą, posłannictwo Tymoteusza i przesłany list wzmacniają postawę wiary, miłości i nadziei jednych i są motywem wdzięczności Bogu drugich w okresie oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Jakie to ma znaczenie dla nas? Po pierwsze, wspólnota w Tesalonice, podobnie jak cały Kościół pierwotny, żyła oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa. Na jakie przyjście ja czekam? Czy jest to tylko oczekiwanie liturgicznego wspomnienia narodzenia Jezusa, które miało miejsce ponad 2000 lat temu w Betlejem, lub jest to oczekiwanie tego drugiego, definitywnego przyjścia, nieznanego co do dnia i godziny? Czy w moich modlitwach pojawia się inwokacja oczekiwania i nadziei? Maranata, przyjdź Panie Jezu. Po drugie, oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa wyraża się we wspólnocie Tesaloniczan w otwartym przyznawaniu się do wiary w Ewangelię o zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, w dziełach miłości na rzecz bliźnich i w silnej nadziei. Jeżeli rzeczywiście czekam na powtórne przyjście Chrystusa, to w czym wyraża się moja postawa? Czym mam odwagę przyznać się do bycia wierzącym w każdej sytuacji? Czy daję wyraz chrześcijańskiej miłości, angażując się na rzecz innych, zwłaszcza biednych i bezbronnych? tak w mojej wspólnocie, w parafii, jak i poza nią. Czy nadzieja przyjścia Chrystusa jest we mnie tak silna, że trudności dnia powszedniego i doświadczenia życia nie są w stanie zgasić we mnie otrzymywanych darów Bożego Ducha? Po trzecie, wspólnota w Tesalonice poczuwała się wybraną do realizacji woli Bożej i bycia zachowaną w dniu sądu, czemu dawała wyraz w naśladowaniu postawy Pawła i towarzyszy. Czy mam świadomość przynależności do wspólnoty wybranych, przez którą Pan Bóg realizuje swą wolę? Czy moje decyzje mają, moja postawa zawsze są zgodne z Jego wolą i potwierdzają moje bycie chrześcijaninem? Czwarty wniosek. Wspólnota w Tesalonice była przedmiotem nieustannej modlitwy Pawła i towarzyszy. Co jest przedmiotem mojej modlitwy? Czy modlę się o to, by Bóg pokoju mnie uświęcił, tak abym był bez zarzutu w dniu przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czy pozostaję w łączności modlitewnej z innymi? Czy umiem modlitewnie dziękować za moją rodzinę, za wspólnotę, parafię, do której przynależę? Czy modlę się za jej pasterzy? Czy modlę się za tych, którzy rzeczywiście mojej modlitwy potrzebują? I ostatni. Paweł i towarzysze pozostawali w kontakcie osobistym, listownym ze wspólnotą, którą założyli w celu podtrzymania jej na duchu i wzmocnienia jej wiary. Jaki jest mój kontakt ze wspólnotą parafialną? Jest on serdeczny i życzliwy, albo też ogranicza się do anonimowych spotkań na mszy świętej lub nabożeństwach w kościele? Kogo więc oczekujemy tak naprawdę? Nasze adwentowe rozważania w oparciu o wybrane teksty wskazały, że tym oczekiwanym, tak przez pierwszych chrześcijan, jak i przez nas, jest Jezus Chrystus, który umarł za nasze grzechy i został wskrzeszony z martwych, co potwierdzają wiarygodni świadkowie. Wiara w Niego jako wywyższonego Pana daje zbawienie. Wywyższony Jezus, któremu całe stworzenie oddaje cześć i jest Mu poddane, przekaże w dniu swego powtórnego przyjścia na końcu czasów władzę Ojcu. Kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, da tak umarłym, jak i żywym, którzy są w łączności z Nim, udział w Jego chwale. W tym świetle oczekiwanie nie odnosi się jedynie do liturgicznego okresu Adwentu, lecz obejmuje całe życie chrześcijanina i winno być dla niego motywem wdzięcznej radości i wyrażać się w dziełach wiary, trudzie miłości i wytrwałej nadziei, czyli postawach, które potwierdzają udział w wybraniu i oddziaływują wzmacniająco i misyjnie. Panie, Ty przez rozważanie Twojego słowa wzmacniasz nas, abyśmy wyznawali odważnie naszą wiarę, abyśmy żywo angażowali się na rzecz innych, zwłaszcza biednych i potrzebujących, przez spełnienie dzieł miłości i abyśmy z wytrwałą i cierpliwą nadzieją oczekiwali Twego powtórnego przyjścia. Niech to wzmocnienie i świadomość naszego wybrania staną się dla nas motywem radości i wdzięczności Tobie, który żyjesz i królujesz w jedności z Duchem Świętym przez wieki wieków. Amen.